Dzień dobry, witam Was podczas lekcji o samoregulacji. Może być tak, że niektóre treści na temat samoregulacji już tam gdzieś mieliście okazję się z nimi spotkać. Może częściowo będzie to taka powtórka. Natomiast zachęcam do tego, żeby też przyjrzeć się temu kawałkowi regulacyjnemu, dlatego że to jest taka dzisiaj, można powiedzieć, trochę baza, podobnie jak moduł o ADHD, a potem już w tych częściach tak zwanych strategicznych staramy się z Martą odwołać do poszczególnych kwestii. Żeby tutaj już nie wprowadzać za długo, najpierw postaram się odpowiedzieć na pytanie, co to właściwie jest ta samoregulacja i jak się rozwija. Być może spotkaliście się również z pojęciem samokontroli. Ona też jest szczególnie ważna, szczególnie też można się jej przyglądać w kontekście tematu ADHD. Samoregulacja jest umiejętnością tak naprawdę regulowania własnych emocji, własnego pobudzenia i ona z jednej strony, możemy powiedzieć, dzieje się trochę świadomie, trochę nieświadomie, dlatego że w przypadku małych dzieci możemy mówić często o tym, że one się regulują poprzez na przykład płacz. I to nie jest tak, że dziecko mówi, odczuwam pobudzenie w ciele, więc teraz uruchomię program płacz. No nie. Dzieci zaczynają płakać, kiedy czują dyskomfort, więc mówimy o pewnych strategiach, o pewnym sposobie na regulację, takim bardziej automatycznym, ale to, o czym ja tu dzisiaj będę mówiła, do czego Was też będę zachęcała, bo chciałabym też, żebyście Wy jako rodzice, opiekunowie też mogli tutaj nad czymś, coś dla siebie też tutaj chwycić, to będę Was zachęcała do tego, żeby przyjrzeć się Waszej samoregulacji, która jest bardzo ważna w kontekście regulacji dziecka. Więc będę właśnie mówiła o samoregulacji rozumianej w taki sposób świadomy, tak? Czyli ja dostrzegam, co się dzieje we mnie, dostrzegam to napięcie, które na przykład się we mnie pojawia i staram się coś z tym zrobić. Samokontrola jest umiejętnością hamowania, więc samoregulacja to bardziej dostrzeganie i staranie się dopasować nasze działania pod to, co się we mnie pojawia, a samokontrola jest mechanizmem hamowania. Bardzo lubię metaforę drogi, być może już ją kiedyś słyszeliście, bo ona pomaga nam zrozumieć i zobaczyć, jak może samoregulacja i samokontrola funkcjonować. Samoregulacja jest taką umiejętnością, kiedy jadę autostradą bardzo szybko, patrzę na znaki, patrzę na, nie wiem, na warunki atmosferyczne, czy pada deszcz, czy jest śliska droga, patrzę na kontrolki na desce rozdzielczej i staram się dopasować prędkość, analizując te wszystkie czynniki, które mam przed sobą i które mogę analizować. Samokontrola to taki hamulec. Wciskam go bardzo mocno, kiedy coś dzieje się trudnego, nagłego, niespodziewanego. Problem z samokontrolą jest nie to, że ona jest absolutnie niepotrzebna i bez sensu. No słuchajcie, no jak to hamulec mógłby być bez sensu? Samokontrola jest ważna i potrzebna, ale niestety w życiu dorosłym, szczególnie w życiu dorosłym, my bardzo często nadużywamy samokontroli. Ignorujemy te wszystkie znaki, to, że pada deszcz, te wszystkie kontrolki świecące na desce rozdzielczej. Zapominamy o tym, bo jesteśmy skupieni tylko na tym, żeby jechać prosto. I kiedy coś nagłego się wydarzy, my bardzo mocno hamujemy. A czasem jest tak, że mogliśmy dostrzec to wcześniej. Więc samokontrola jest tą umiejętnością hamowania, która jest potrzebna, bo czasami w naszym życiu są takie sytuacje, których nie da się przewidzieć i nagle potrzebujemy zahamować, ale zdecydowanie również ważniejsze, powiedziałabym, nawet jest to, niż używanie tylko samokontroli, żeby bardzo być uważnym w stosunku do tego, co się dzieje wokół nas, co się w naszym ciele pojawia, czyli tak jak te kontrolki na desce rozdzielczej, tak jak te warunki atmosferyczne, tak jak to, jaka jest droga, tak, na to wszystko będziemy zwracać uwagę. I samoregulacja z samokontrolą mogą współpracować, natomiast mam wrażenie, że my w życiu dorosłym często właśnie nadużywamy samokontroli, czyli ignorujemy, a potem bardzo ostro hamujemy. Myślę też, że to, jak byliśmy często jako dzieci wychowywani, czyli zachęcani do właśnie hamowania, nie płacz, nie złość się, to wykształciło w nas takie bardzo silne mechanizmy właśnie zatrzymywania, hamowania na ostro, bez dostrzegania tego, co jest wcześniej. I myślę, że teraz bardzo wiele osób, to też jest moja praca, którą ja sama ze sobą wykonałam, stara się odkrywać i zacząć troszkę rzadziej używać samokontroli, a częściej właśnie regulacji. Tutaj na slajdzie widzicie takie pytanie, które tutaj zadaję, spokojna czy opanowana? Ja oczywiście, to jest tylko moja interpretacja, opanowanie kojarzy z samokontrolą, z takim wyhamowaniem, z zatrzymaniem, a spokój kojarzy mi się bardziej z regulacją. Dlatego ja często w różnych sytuacjach, w pracy, w trakcie działań, kiedy odczuwam jakiś minimalny dyskomfort, zastanawiam się, w jakim ja jestem teraz trybie. Czy ja jadę na tym ręcznym, czy tam na ostrym hamulcu, bo ciągle hamuję, czy może jest we mnie autentyczny spokój. I do tego Was też zachęcam, żeby w różnych takich momentach życia sobie zadawać takie pytanie, żeby to nam weszło troszkę, można powiedzieć, w nawyk, bo często jesteśmy w tych starych schematach, te, które właśnie prowadzą do stałego hamowania, naciskania tego hamulca na ostro, do tego opanowania, a szczególnie myślę, że warto sprawdzać, czy jest w nas teraz autentyczny spokój, regulacja, czy my tylko chcemy tak wyglądać na osoby spokojne i na zewnątrz mamy poker face'a, że jest dobrze, a w środku nasze klocki hamulcowe, żeby tak odnieść się do tej metafory samochodu, są totalnie zatarte, bo my ciągle hamujemy. Więc oczywiście w kontekście dzieci to też jest ważny kawałek, ale też chcę Was tutaj zachęcić do tego, żeby przyglądać się temu kawałkowi swojemu kontroli i regulacji. Jeśli chodzi o dzieci, to u dzieci samokontrola, czyli ta umiejętność hamowania, rozwija się później. Niektóre źródła mówią o tym, że czterolatki mają pierwsze przejawy tej umiejętności hamowania. Z badań wiemy, że siedmiolatki już coraz częściej potrafią hamować. Natomiast pamiętajmy o tym, że dzieci z ADHD mają trudność z tym hamowaniem. Więc nawet jeżeli rówieśnicy siedmioletni już całkiem nieźle hamują, to siedmiolatek z ADHD może mieć bardzo dużą trudność jeszcze z hamowaniem. Czyli ten hamulec jest wciskany, a na przykład nie działa. A więc o tym warto pamiętać, że czasami ten hamulec no właśnie może nie działać, ale możemy też ćwiczyć tą umiejętność hamowania. Samoregulacja, tak jak już powiedziałam, rozwija się troszkę, można powiedzieć, w różny sposób, to znaczy mamy tą taką nieświadomą regulację, czyli te strategie płaczu, zwołania rodzica, tak, które nie są takie wykalkulowane na zasadzie, będę teraz wołać mamy, bo odczuwam dyskomfort, ale właśnie do tego, do czego ja Was będę chciała zachęcać, do tego, żeby budować i jakby zachęcać dzieci do tego, żeby budować świadomą regulację. I jednym z takich elementów tej świadomej regulacji jest właśnie to pytanie, które ja sobie jako dorosła osoba zadaję, czy jestem spokojna, czy jestem opanowana. Więc do tego będę Was też zachęcała, żeby w dzieciach szczególnie rozwijać te umiejętności samoregulacyjne, bo one są pomocne i wspierające. Jak wiedza o samoregulacji może wesprzeć dziecko, które się uczy w szkole? Z jednej strony daje poczucie mam moc, to znaczy jeżeli ja poznam jakąś strategię i potem ją zastosuję w sytuacji trudniejszej, to nabieram trochę takie poczucie mocy, lepiej znam siebie i dzięki temu też lepiej się czuję, bo jeżeli ja znam strategię, potrafię je stosować i stosuję więcej regulacji niż hamowania, to czuję się prawdopodobnie lepiej. Tutaj 5 kroków. Jeżeli czytaliście książki Selwerk, jeżeli czytaliście książkę Stewarta Schenkera Selwerk, jeżeli czytaliście książki Agnieszki Stążki-Gawrysiak, to znacie 5 kroków samoregulacji, ale może być tak, że nie znacie, więc ja pokrótce o nich opowiem, tak żeby ten kawałek tej wiedzy postarać się wprowadzić. Pierwszy krok, rozpoznaj sygnały stresu, warto od niego zaczynać. To jest krok, który pomaga nam identyfikować to, co się dzieje i mówiąc o tym pytaniu, które ja sobie sama zadaję, czy jestem spokojna, czy jestem opanowana, to jest trochę takie pytanie, które zachęca do tego, żeby sprawdzić, jak ja się czuję. To sprawdzanie, jak się czuje moje ciało, jak się czuje moja głowa, jest bardzo potrzebnym pytaniem, dlatego że pomaga nam właśnie troszkę czasami przeskanować, co się dzieje w naszym ciele, to co się dzieje w naszej głowie. Rozpoznaj stresory, to krok kolejny, czyli kiedy już zidentyfikujemy, jakie mamy troszkę wzorce reagowania, po czym my poznajemy, że nam się podnosi poziom napięcia, to jest moment schodzenia poniżej i szukania stresorów, które na nas działają. Kiedy już wiemy, jak się stresujemy, kiedy znamy nasze stresory, które na nas bardzo mocno działają, to kolejnym elementem, również bardzo ważnym, a czasem nawet dla niektórych jednym z ważniejszych, jest ten kawałek redukowania stresu. Ten kawałek jest pomocny, ważny i to jest taki, powiedziałabym, strategiczny, I o nim też będę starała się troszkę więcej powiedzieć. Krok czwarty, czyli zwiększ samoświadomość, czyli zastanów się nad tym, nad tymi poszczególnymi elementami, które wydarzyły się wcześniej, ale też postaraj się do swojego życia codziennego zaprosić więcej właśnie uważności, żeby mieć szerszą samoświadomość. I ostatni krok, krok piąty, czyli zregeneruj się. Teraz poszczególne kroki będę starała się też powoli opowiedzieć o nich, o każdym z nich, tak żebyście mogli też nabrać trochę takiej praktycznej wiedzy, co właściwie, no dobra, sygnały stresu, co ja mogę z tym właściwie zrobić. Sygnały stresu, czyli krok pierwszy, to taka zachęta, żeby poznać swoje sygnały stresu. Może to pomóc właśnie w tym, żebyśmy reagowali w takim pierwszym momencie, kiedy odczujemy. Często jest tak, że my w toku działania, w toku pracy mamy tysiące zadań, multitasking, przerzucamy się między poszczególnymi kolejnymi zadaniami, umykają nam bardzo ważne sygnały stresu, które do nas się próbują dobić, bo nasze ciało stara się dobić z tymi sygnałami do nas, tylko nam często to umyka, bo no, nasza uwaga nie jest w stanie zmieścić wszystkich sygnałów uderzających. Więc tutaj staramy się zacząć od tego, żeby lepiej poznać siebie i tak naprawdę zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Bardzo lubię taką metaforę mostu, która odwołuje się to właśnie troszkę, można powiedzieć, do sygnałów stresu, czyli do tego, jak nasza głowa jest połączona z naszym ciałem. Chodzi tutaj o to, że nasze ciało wysyła do naszej głowy pewne sygnały. Na przykład czujesz napięcie tutaj w mięśniach, chyba jesteś zmęczona jak oda, tak? Znowu źle spałaś, krzywo siedziałaś, siedziałaś za dużo, za mało się ruszałaś. Szereg jakby takich sygnałów tutaj do nas się dobija, ale nasze połączenie, nasz ten most w bardzo różny sposób wygląda. Często mam wrażenie, ten nasz most jest w kiepskim stanie z tego powodu, że w dzieciństwie nie wspieraliśmy tego połączenia, dorośli, którzy też nie mieli takiej wiedzy, nie pomagali nam łączyć tego, co się dzieje w naszym ciele z naszą głową. I dlatego chcę Was zachęcić do tego, żeby poprzyglądać się szczególnie temu połączeniu właśnie ciało-głowa, bo nasze ciało nam komunikuje bardzo dużo, tylko my często nie jesteśmy na to uważni, nie czytamy tych sygnałów, bo w toku, tak jak już mówiłam, naszego rozwoju czy różnych doświadczeń nauczyliśmy się świetnie ignorować te wszystkie sygnały, które nasze ciało do nas stara się tutaj przebić z tym komunikatem. Dlatego zachęcam do tego, żeby właśnie poprzyglądać się tym biologicznym aspektom stresu. W stresie zmieniamy też często właśnie naszą wrażliwość. I tutaj na przykład właśnie wrzuciłam taki młotek, który wali w jakiegoś orzecha, dlatego że jakiś dźwięk, który w sytuacji naszego rozluźnienia będzie dla nas nieobciążający, w sytuacji, kiedy mamy podwyższony poziom stresu, będzie bardzo drażniący. Więc to nie jest tak, że mamy stałe sygnały stresu, one też się mogą różnicować w zależności od okoliczności. Kiedy już postaramy się przyjrzeć naszym sygnałom stresu, a warto to zrobić z perspektywy różnych obszarów, nie tylko tego obszaru biologicznego, chociaż on jest bardzo ważny, bo tych biologicznych sygnałów jest dużo, ale warto też zastanowić się, jakie mamy właśnie sygnały z poziomu emocji, jakie emocje nam się pojawiają. Złość jest często taką emocją, która jest takim sygnałem przeciążenia, ale też właśnie sygnały społeczne. Sygnały społeczne są bardzo niedoszacowanymi sygnałami z poziomu stresu, dlatego że to jest ten moment, kiedy właśnie ktoś nam mówi, mamy takie poczucie, że ktoś nam robi za złość, tak? Wracam do domu i widzę, że te buty w przedpokoju są wszędzie. I myślę sobie, no nie, 1000 razy mówiłam, błagam Was, odkładajcie te buty na miejsce. W tym wszystkim pies i te pióra od psa latające, tak? I myślę sobie, no na złość mi to robią specjalnie. Często jest tak, że właśnie kiedy my staramy się, my czujemy coś, ktoś nam robi na złość, to jest jakby spowodowane tym, że mamy podwyższony poziom stresu. I często w takim komfortowej sytuacji, kiedy ja wróciła zrelaksowana, najedzona, nawodniona z pracy, po jakiejś regeneracji jeszcze ruchowej, zobaczyłabym te buty i powiedziałam, no, zapomnieli. Ale jeżeli ja wracam w wyższym poziomie pobudzenia, nie ukrywajmy, większość nas wraca z pracy na deficycie zasobów, to od razu będę interpretowała to, co nam ten, no właśnie, w moim przypadku moich 3 synów zgotowało, czyli te buty rozwalone w przedpokoju. Więc jakby te sygnały też dzieją się z poziomu takiego, można powiedzieć, społecznego i warto też się nim przyglądać. Aha, no ja już lecę dalej, a jeszcze nie skończyłam omawiać tego slajdu. Tutaj wrzuciłam daj mi spokój, bo często pewne słowa dzieci traktujemy właśnie bardzo przeciwko nam. I to się dzieje jakby z dwóch powodów. Z jednej strony my mamy podwyższony poziom stresu, z drugiej strony te słowa wydają nam się obraźliwe, zaczepiające, pod tym jest nasze przekonanie, no nie szanuje mnie, tak? On mi mówi daj mi spokój. Warto się zatrzymywać i potraktować to, daj mi spokój mamo, zostaw mnie, nie będę gadać, jako sygnał stresu. Zatrzymać się, zastanowić się, ok, co on mi chce powiedzieć? Czy on mi chce powiedzieć, że potrzebuje spokoju? Pewnie tak, ale też chce mi powiedzieć być może, że jest przeciążony. Więc warto nie tylko poznawać swoje sygnały stresu, ale również poznawać sygnały stresu naszych dzieci, bo to pomaga nam w nie reagować czasami automatycznie. I jasne, że kiedy dziecko mówi, daj mi spokój, nie chcę z tobą rozmawiać, drzwi, to ja się mogę uruchomić, powiedzieć, ty nie będziesz mi tu trzaskać drzwiami, nie masz do mnie w ogóle szacunku. Mogę tak się uruchomić, ale mogę też zastanowić się, o co mu chodzi, co tam się kryje pod tym jego komunikatem, czego on potrzebuje. I ja sobie nawet bardzo krótkim pytaniem odpowiem na to pytanie, to we mnie już pojawia się znacznie więcej łagodności i spokoju. Potrafię zapukać, zapytać, ciężki dzień miałeś, co? Może chcesz po prostu pobyć ze mną, aby pogadać. I jak ja wejdę już z takim nastawieniem, to jest znacznie większa szansa na kontakt. Dlatego, że, i tu wchodzi ten slajd, który mi wjechał wcześniej, w rodzinach działa rezonans limbiczny. Ten rezonans limbiczny działa w bardzo, bardzo silny sposób. To jest bardzo mocny działający mechanizm. Chodzi w nim o to, że my zarażamy się napięciem. Ja mogę mówić moim dzieciom, miałam cudowny dzień, w ogóle nie jestem zestresowana po dzisiejszym dniu w pracy, a moja mowa pozawerbalna, to mój ton głosu, to co się będzie we mnie pojawiało, no nie oszukam ich, one dobrze będą wiedziały, że ja miałam ciężki dzień w pracy. Ja bardzo dużo bazuję w mojej pracy właśnie na analizowaniu tego, co się dzieje w rodzinie, jak to się nakręca. I do tego też Was chcę tutaj zachęcić, bo to jakby też mi się sprawdza w mojej pracy, żeby pozastanawiać się czasem, jak my się w rodzinie w takim błędnym kole stresu nakręcamy. Jak my właśnie potraktujemy te słowa daj mi spokój, jako właśnie on jest takim bezczelnym i już nam się tutaj jakieś różne słowa przychodzą do głowy, zamiast zrobić trochę pauzę, taki time out dla rodzica, zatrzymać się i zastanowić się, co tam jest pod spodem. Okej, ja tu gadam, czas leci, łyk wody, żeby Wam się lepiej słuchało, a mi żeby się lepiej mówiło. Do kolejnego kawałka, czyli do kawałka rozpoznaj stresory. Podstawowe pytanie, do którego wracam, to właśnie dlaczego to zachowanie pojawiło się teraz? Jasne, że musimy mieć zasoby, żeby to pytanie zadawać. Kiedy ja jestem wykończona, naprawdę zmęczona po ciężkim dniu w pracy, kiedy moje dzieci, a mam bardzo energiczne dzieci, robią zadymkę w domu, to ja często nie mam zasobów na to, żeby przeglądać się, co stoi za jego zachowaniem. Ale jeżeli tylko mam na to zasoby, to staram się zastanowić, co spowodowało takie zachowanie? Pokłóciłam się z moim synem, bo widzieliśmy sobie niemiłe rzeczy. Jakie stresory miał on i jak ja? Ja byłam zmęczona po pracy, więc znowu nie zjadłam obiadu w pracy, mimo że obiecywałam sobie, że nie będę wracała głodna po pracy do domu. I nie poruszałam się w ogóle, ciągle siedziałam w pracy. A mój syn, nie? I zastanawiam się z różnych kawałków, co właściwie tam stoi pod spodem. Ubranie tych okularów, podczas których my się zastanawiamy, co tam jest pod spodem, już potrafi zmienić nasze nastawienie. Bo my wtedy wychodzimy z takiego poczucia na złość, specjalnie chcę mną manipulować, a widzimy głębiej. I to nie chodzi tutaj o to, żeby cały czas stale tłumaczyć tego młodego człowieka. Na zasadzie, on jest taki biedny, ma tyle stresorów i ja nie będę od niego nic wymagać. Nie, to nie chodzi o to, żeby nie wymagać. Tu chodzi o to, żeby trochę zmiękczyć tą relację, żeby móc zobaczyć więcej, tak żebyśmy potem w tym kroku trzecim mogli szukać strategii, które nam pomogą. Bo jeżeli my zostaniemy w tym takim myśleniu, no właśnie, na złość i tutaj nie ma szans, to ciężko nam będzie znaleźć jakąkolwiek strategię, która nam tutaj pomoże się z tego wywinąć. Ja bardzo lubię w ogóle myśleć i mówić o stresorze, tak też pracuję z dziećmi, tak im też tłumaczę, porównując trochę stresor do wirusa, no może przy COVID-zie to nie było najlepsze porównanie, ale do bakterii, która nas atakuje, wpływa na nas. Często jest tak, że od naszego jakby poziomu odporności zależy, co się dzieje, ale często jest tak, że ta bakteria w nas uderza. Nasz układ odpornościowy reaguje, rośnie nam temperatura. I ta temperatura jest ważna, ona jest potrzebna, ona podgrzewa nas po to, żeby pewne procesy się odpornościowe działy, ale z jednej strony dochodzi czasami do takiego momentu, że ta temperatura jest bardzo, bardzo wysoka, 40 stopni. Jeżeli ja nie wychwycę tego momentu wcześniej, nie zadziałam, nie wiem, nie podam mleku przeciwgorączkowego, nie zrobię chłodnego okładu, to potem tą 40-stopniową gorączkę będzie trudno zbić. I podobnie jest właśnie z działaniem w stresie. Tak ważne jest zauważenie tych sygnałów stresu wcześniej, właśnie po to, żebyśmy mogli zadziałać wcześniej i zidentyfikować te stresory, najczęściej po to, żeby się przed nimi zabezpieczyć, albo też, żeby na gorąco, kiedy już ten stresor działa, móc podać adekwatne lekarstwo. I ja lubię tę metaforę, bo ona pomaga nam właśnie zobaczyć to, o co nam chodzi w szukaniu poszczególnych ścieżek samoregulacji. Mam 5 grup stresorów, dlatego że, jak bym powiedziała, no to zastanów się, jakie masz tam stresory, to my zmienimy 1, 2, 3 może, ale te 5 grup stresorów, czyli stresory biologiczne, emocjonalne, poznawcze, społeczne, prospołeczne, zachęcają nas do tego, żebyśmy poszukali głębiej, bardziej, mocniej. Zachęcają nas do tego, żebyśmy się przyjrzeli każdej z tych sfer, bo często w naszym życiu jest dużo ukrytych stresorów. Takie, które nam nie przyjdą w pewnym momencie do głowy. Ale jeżeli my będziemy szukać w każdej z tych grup tych stresorów, zastanawiać się, co tam jest pod spodem tego zachowania, to okaże się, że jest sporo. Jakie te stresory mogą być? Aha, tu jeszcze góra lodowa, bo bardzo lubię tę metaforę. To jest właśnie nurkowanie, szukanie tych stresorów. Stresorów biologicznych jest ogrom i warto od nich zaczynać, dlatego że w przypadku dzieci stresory biologiczne mają piorunujące, bardzo mocne znaczenie. Działają w bardzo mocny i w bardzo silny sposób. Jeżeli my się zajmiemy emocjami, no to będzie wspierające, ale to nie rozwiąże potem problemu. Bo jeżeli tu jest kwestia głodu, braku ruchu, czy jakiegoś dyskomfortu fizycznego, to my możemy bardzo długo opiekować się emocjami, ale to nie załatwi sprawy biologicznej. Więc warto zaczynać od tego kawałka biologicznego. Warto się temu przyglądać, bo to pomaga nam wystartować od tego, na co mamy największy wpływ, bo te stresory biologiczne często, nie wszystkie, ale często, są dość prosto, łatwo możemy się nimi zaopiekować. Obszar emocji, tutaj mogą być różne emocje, emocje rodzica też tutaj mogą być, mogą też być różne sytuacje ekspozycji społecznej, różne trudne wyzwania, to wszystko jest i może być w obszarze emocji. I zachęcam Was do tego, żebyście Wy też również sobie zrobili ćwiczenie, w ramach którego poanalizujecie Wasze sytuacje, które były dla Was wyzwaniem, tak żeby poszukać, jakie tam stresory działały, ale to wszystko w materiałach, w PDF-ach pomocniczych po tej lekcji, żeby sobie poanalizować, poszukać, porobić te ćwiczenia. Ok, za nami te stresory, trochę przeleciałam przez te stresory też poznawcze, czyli te stresory związane z naszą głową, myśleniem, działaniem, wyobraźnią, ale też stresory, nie wiem, gdzieś mi umknęły stresory społeczne, to ja Wam o nich opowiem krótko. Stresory społeczne, czyli te stresory związane z innymi ludźmi, tam też jest dużo stresu, lęk przed oceną, kwestia granic, to wszystko nas też bardzo mocno potrafi na nas wpływać i sprawiać, że może nam być trudno. Ok, przechodzimy do kroku trzeciego, mam wrażenie, że najbardziej oczekiwany, no Jagoda powiedz, jak ten stres zredukować, no ja już wiem, co mnie stresuje, tylko co zrobić. Często mówimy, że wiem, co nas stresuje, ale kiedy zaczniemy analizować, więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby pochylić się najpierw bardzo dobrze nad tym krokiem pierwszym i drugim, tak żeby zrobić to rzetelnie, bo czasami się okazuje, że my wiemy, co nas stresuje, tak myślimy, ale jak zaczniemy kopać, to okazuje się, że te nasze stresory podbija. Czasami też możemy stać w obliczu takiego wyzwania, kurczę, no nic nam tutaj nie wychodzi, tego stresora, są czasami stresory, które są nie do ruszenia. I co wtedy? Wtedy staramy się działać z tymi stresorami, które są do ruszenia. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mogli zobaczyć tę trudność. Tutaj widzicie pająka, którego ja sobie trzymam w ręce, więc nie zdziwcie, żeby mi się łatwiej mówiło. No i teraz wypadłam z wątku przez tego pająka. Staramy się wtedy szukać tych stresorów i działać z tymi stresorami, na które mamy wpływ. Więc bardzo dobrze jest mieć ich więcej znalezionych, po to, żebyśmy się mogli potem zastanowić, no to na które stresory mam wpływ, z którymi coś mogę zrobić. Okazuje się, że często sporo tych stresorów coś jednak możemy zmienić, bo to właśnie robimy w kroku trzecim, szukamy działania wymierzone w konkretne stresory. Tutaj mogłabym trochę wrócić do tej metafory tego termometra. To jest trochę jak, nie wiem, z lekarstwem, które powinno być celowane w konkretną bakterię. Wtedy może zadziałać i podobnie jest właśnie z tą redukcją stresu. Ważne, żebyśmy celowali. Być może pojawia się Was pytanie, no dobra, czy można żyć bez stresu i w ogóle czy trzeba redukować wszystko? Nie da się zredukować stresu, bo nie da się żyć bez stresu, bo stres też jest trochę dobry. Nie będę ukrywała, że przecież jest bardzo potrzebny. Natomiast szukamy i staramy się redukować ten stres, który sprawia, że jest nam zbyt trudno, który przekracza nasze możliwości radzenia sobie, wtedy staramy się działać. I teraz tutaj wjeżdża jedna z moich ulubionych metafor, którą wymyśliłam, dotyczącą właśnie redukcji napięcia. Mamy tutaj trzy poziomy: czerwone, pomarańczowe, bądź żółte i zielone światło. I ja lubię patrzeć na te strategie działania, strategie redukcji właśnie z tych prawa, lewa, koordynacja trzech poziomów. Czerwony to ten moment, kiedy to napięcie jest bardzo wysokie. Zamraża nas, zatrzymujemy się i trudno jest wtedy działać. Żółte światło to moment, kiedy czujemy napięcie i jeszcze mamy jakąś sferę do działania większą, a zielone to strefa profilaktyki. I trochę dzisiaj opowiem o tym, co możemy robić z tych różnych poziomów. Strefa czerwona to, tak jak powiedziałam, strefa, kiedy zalewa nas napięcie, kiedy ten poziom stresu jest bardzo, bardzo wysoki, zamraża nas. My mamy jakby małe pole do manewru. W czerwonym miejscu strategie będą się koncentrowały głównie na ciele, dlatego że nasza głowa słabo działa, słabo słucha. To jest ten moment, kiedy raczej strategie są ograniczone do gaszenia pożarów, do bycia, do bezpieczeństwa, do tego, żeby dać dziecku znać, że jesteśmy obok, jak nas potrzebuje, ale tutaj nie ma szansy na tłumaczenie, bo jest gorąco. Odnosząc się do jakby różnych stresorów, to te stresory biologiczne z perspektywy czerwonego światła są trudne do ugaszenia. Pomyślmy sobie na przykład o głodzie. Moja sytuacja z wczoraj. Miałam bardzo dużą zadymkę w pracy, w szpitalu, no i nie zjadłam. Okazało się, jak już skończyłam pracę, że jest bardzo późno i że ja za pół godziny muszę mieć w domu, a droga zajmuje mi 28 minut, jeżeli nie ma korków. Więc poleciałam, siadłam i jechałam. Wskoczyłam do domu i czułam już z tyłu ból głowy. Wiedziałam, że zrobiłam sobie zbyt długą przerwę od jedzenia, a dobrze już znam siebie i wiem, że potrzebuję jeść regularnie, żeby się czuć. Oczywiście ja zjadłam, ale to nie poprawiło mojego samopoczucia, bo było już na czerwonym. I często tak jest ze stresorami biologicznymi, że tutaj najważniejsze jest właśnie zielone światło, bądź czasami żółte, kiedy nam ciało sygnalizuje, ale na czerwonym świetle bardzo już trudno zaopiekować to, bo to się już wylało. Dlatego jeżeli nie piliśmy cały dzień wody i czujemy, że jest nam tak już dyskomfortowo, mamy bardzo silne pragnienie, to nawet jak wypijemy 2 litry wody, to się tak łatwo nie wyrówna. Więc szczególnie jeśli chodzi o stresory biologiczne, ważna jest ta profilaktyka, ale oczywiście, kiedy poczujemy, że nam rośnie napięcie, to też warto zadziałać. Z czerwonego światła możemy coś zrobić. I ja wtedy, kiedy czułam ten ból głowy, to zaopiekowałam te moje potrzeby biologiczne, położyłam się na macie z kolcami, pooddychałam, zamknęłam oczy, położyłam się w hamaku, czyli podziałałam ze strony ciała i trochę udało mi się ukoić ten mój dyskomfort, chociaż szału właśnie nie czułam. Więc pamiętajmy, że tutaj szczególnie ważne jest, żeby działać z tej perspektywy. Stresory emocjonalne. Trochę też będę mówiła w tej lekcji o w ogóle regulacji emocji, o strategiach, ale tutaj już troszkę w ramach tematu postaram się powiedzieć. Stresory emocjonalne to takie, które, no to tak jak trochę stresorami biologicznymi, najwięcej możemy zrobić na zimno w ramach psychoedukacji rozumienia. Czasami jest tak, że możemy jeszcze zadziałać na żółtym świetle, czyli kiedy widzimy, że coś się zaczyna dziać, ale wtedy wchodzimy w strefę coraz bardziej ciała, czyli im temperatura rośnie, emocjonalna napięcia, tym więcej działań ze strony ciała i tym mniej gadania. Jeśli chodzi o stresory poznawcze, to tutaj również, no tak jak wszędzie, ta profilaktyka, ale również właśnie profilaktyka związana z strategiami, jak właśnie uczenie pewnych umiejętności, nawyków, dostosowanie otoczenia. O tym będzie mówić Marta bardzo dużo w lekcjach właśnie stricte strategicznych. I znowu mi umknęły stresory społeczne. Tutaj również jak rośnie temperatura, to staramy się im dalej w las tym działać. Czyli jeżeli czuję, że pewne sytuacje społeczne są dla mnie przeciążające, to mogę się na przykład z nich wycofać. Mogę wyjść z dzieckiem ze sklepu, mogę wyjść z jakiejś sytuacji społecznej, jeżeli jest trudno, mogę dziecko zabezpieczyć, trochę wyciszyć i tutaj znowu pomaga nam ciało, czyli im wyższa temperatura w każdym z tych stresorów, tym więcej działamy z ciała, a tym mniej z głowy. bo głowa potrzebuje dobrej kondycji. Jeżeli ja mam czerwone światło w głowie, to jest mi trudno myśleć, trudno słuchać, trudno z kimś rozmawiać. Im wyżej, im większe napięcie, tym mniej gadania i więcej działania. Tak można by to było trochę uprościć. Okej. Miałam tą lekcję nagrać w 30 minut, a widzę, że już zaraz przebijemy 30 minut, ale zostało nam jeszcze tylko te kilka slajdów. Czwarty krok, czyli kształtowanie samoświadomości. To jest taki krok w self-regu, który dla mnie jest trudny, bo w mojej ocenie on się już zaczyna w pierwszym kroku, czyli w szukaniu sygnałów stresu. Ja potrzebuję być uważna na to, co dzieje się w moim ciele. Ja potrzebuję tej uważności, żeby zauważyć pewne sygnały. Jeżeli próbowaliście już uważności i zderzyliście ze ścianą, to chcę Wam powiedzieć, że dla wielu osób z ADHD, dla wielu dzieci z ADHD, temat uważności jest trudny. Dlaczego? Trudno się zatrzymać. Trudno skanować ciało. To jest bardzo duża umiejętność i bardzo duże wyzwanie. Może być też tak, że nie wiem, próbowaliście słuchać różnych nagrań, które były dla dziecka bardzo nudne. Ja sama powiem, że ja nie daję rady słuchać nagrań uważnościowych, bo są dla mnie zbyt mało angażujące. Więc potrafię robić pewne ćwiczenie, jeżeli jestem z żywym człowiekiem i bazuję na naturalnym zaangażowaniu, kiedy ktoś mi coś opowiada, kiedy wykorzystuję moją wyobraźnię i to samo dzieje się u dzieci. Czyli jeżeli chcemy próbować w dziecku wykształcać umiejętności skanowania ciała, czucia z różnych perspektyw, tak, zatrzymywania się, bycia tu i teraz, smakowania, to warto, to konieczne jest bazowanie na jego zaangażowaniu, czyli znalezienie takiego ćwiczenia, które będzie atrakcyjne, które będzie fajne, które będzie pobudzające wyobraźnię, bo to zaangażowanie jest kluczowe, żeby dziecko chciało tutaj współpracować i można było poszerzać jego samoświadomość. Natomiast to nie jest tak, że jedno ćwiczenie załatwi sprawę, to jest to, że to jest ważne, żebyśmy to starali się wdrażać często, codziennie, w małych porcjach, małymi krokami, ale żebyśmy my też jako dorośli brali w tym kawałku udział. Pięć takich, ja ta prawa, lewa macham w tą stronę, a to zawsze w kamerze jest odbicie w drugą stronę. Jakie pięć kroków możemy zrobić, żeby wspierać kształtowanie samoświadomości i wspierać je w ćwiczeniu uważności? Pamiętajmy, że warto tłumaczyć i możemy na przykład wykorzystać metaforę termometru, żeby pokazać dziecku, jak to jest. Ćwiczmy w momencie, kiedy dziecko jest na świetle zielonym. Czyli nie próbujmy tych ćwiczeń, kiedy jest żółte bądź czerwone, bo to się wtedy nie uda. Pomóżmy się skupić, czyli na przykład dajmy konkret, wyobraźmy sobie balona, motylka, który nam siada na głowie, starajmy się wykorzystać wyobraźnię, bo to nam pomaga zaangażowanie pociągnąć. Pomóżmy zauważyć ten związek, czyli jak ja oddycham, to jak się potem moje ciało czuje, co mi przypomina, staczałego balona, czy twardy makaron, czy jeszcze coś innego. No i starajmy się to robić w małych krokach codziennie, ale tak, żeby dziecko nie zanudzić. I mój ulubiony, najtrudniejszy krok, regeneracja. Regeneracja jest w ogóle ogromnym wyzwaniem dla osób, dzieci z ADHD. Regeneracja jest trudna, bo nie jest intuicyjna. Mam wrażenie, że ta pobudliwość dziecka z ADHD jest taka, że bardzo trudno się zatrzymać, ale też bardzo trudno dać temu ciału odpocząć. Ono się, wydaje się czasami, że ciało się u dzieci z ADHD szybko się regeneruje, a ja czasami mam wrażenie, że to jest taka, ja to mówię, wajcha, nie wiem, czy to jest tutaj ze śląskiego jakiegoś slangu, czy to dla Was jest zrozumiałe, że dzieci szukają stymulacji, ale bardzo łatwo przechodzą w stan przestymulowania też. I tutaj bardzo trudno jest znaleźć ten balans, jeśli chodzi o regenerację. Może się wydawać, że dziecko się bardzo szybko regeneruje, a tak naprawdę to ciało jest, można powiedzieć, dojechane. To nie jest regeneracja, tylko trochę się naładowała bateria, więc ja dalej będę biegać, będę w pobudliwości, ale moje ciało dalej jest na deficycie. Więc warto się szczególnie zająć tematem regeneracji, odpoczywania, bo tego się trzeba nauczyć. Dla wielu osób dorosłych, dla mnie też, temat odpoczynku jest trudnym kawałkiem. Myślę, że wiąże się to z wieloma różnymi takimi, można powiedzieć, mitami, z którymi się mierzymy, dotyczącym tego, że na przykład na odpoczynek trzeba zasłużyć, że najpierw trzeba zrealizować całą checklistę zadań, a dopiero później można odpocząć. My się z tym wszystkim, mam wrażenie, mierzymy jako dorośli. Ja Was do tego bardzo zachęcam i tutaj też kolejne ćwiczenie dla Was też w ramach regeneracji do zrobienia. Ale zachęcam do tego, żeby też tworzyć listę regeneracji, ale też realizować pewne próby, które pomogą dziecku sprawdzić, jak ja się mam, sprawdzić, co mi pomaga, co mi regeneruje. Ja mam czasami taki pomysł, że jest wieczór, jestem zmęczona jak fix i biorę telefon, biorę Facebooka i zaczynam przeglądać. Wydaje mi się czasami, że to mnie relaksuje. Guzik, prawda? Jestem jeszcze bardziej wtedy pobudzona, jeszcze trudniej mi zasnąć, ale sięgam po takie, na to mówię, pozorne regeneraty. A więc warto też się przyglądać w waszym życiu, co was regeneruje, warto tworzyć takie listy regeneracji z dzieckiem, warto się zastanowić, czy dziecko jest spokojne, jest uregulowane, czy tylko się zamroziło. Czasami niektórzy noszą, moje dziecko podczas bajki się wycisza i regeneruje, a ja mówię, jest ciche, zamrożone trochę w odbieraniu bodźców z komputera czy telewizora, czy jest spokojne. Bardzo was do tego zachęcam, bo to też z mojej perspektywy jest wyzwaniem. I trochę taki kawałek, bo ponieważ mówimy o dzieciach szkolnych, jak ta samoregulacja może wspierać w ogóle samoregulację dzieci. Możecie mieć takie poczucie, że wasze dzieci mają dużo stresorów w szkole i możecie mieć poczucie, że nie macie na nich wpływu, na te stresory wpływu. Natomiast to, co jest szczególnie ważne, wracam do tego sygnalizatora, to budowanie pewnej profilaktyki na zielono. Jeżeli my ją będziemy budować również w domu, to czasami będzie tak, że dziecko będzie mogło z niej skorzystać również w szkole, więc warto tego nie odpuszczać. Powoli kończymy lekcję. Bardzo was zachęcam do tego, żeby wykonać ćwiczenia. Postarałam się przygotować różne ciekawe kąski, również dla rodziców, dlatego że samoregulacja rodzica również jest bardzo ważna. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych lekcjach strategicznych o wybuchach złości i o emocjach rodzica.